Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliżamy się do uroczystości zmartwychwstania Pana Jezusa. Będziemy w tych dniach uważnie słuchać Bożego Słowa, Pisma Świętego, długie opisy męki Pana Jezusa, Wigilia Paschalna, kiedy też słyszymy wiele fragmentów ze Starego Testamentu. To wszystko nam ciągle przypomina, uświadamia, że Bóg, to co istotne rzeczywiście, co istotne dla nas, dla naszego zbawienia, zawarł w swoim słowie, zawarł w tym, co nazywamy Pismem Świętym. I dlatego chcemy to Pismo Święte czytać, chcemy je poznawać, chcemy je zgłębiać, chcemy coraz lepiej je rozumieć, na tyle, na ile jest nam to potrzebne w drodze do Pana Boga, w drodze z Panem Bogiem. Dlatego też prosimy Ducha Świętego o światło, o Bożą mądrość, ale też o dar pobożności, dar Bożej bojaźni, abyśmy we właściwy sposób podchodzili do Pisma Świętego, właśnie jako do Bożego Słowa, nie jak do jakiejś zwykłej książki, która przedstawi jakąś wymyśloną historię, ale do księgi, która zawiera Boże Słowo, która zawiera to, co Bóg przez swoich natchnionych autorów nam przekazał, byśmy podchodzili do tej księgi jako do właśnie Bożego Słowa. To jest to, co też święty Paweł napisał, że byśmy przyjęli jego słowo nie jako słowo ludzkie, ale jest naprawdę jako słowo Boga. I dlatego ciągle kiedy pochylamy się nad Pismem Świętym, pochylamy się nad Słowem Boga. A wcześniej Bóg pochylił się nad nami. Bóg pozwolił nam poznawać Jego Słowo, czytać Jego Słowo, bo zniżył się do tego, by zamknąć siebie, zawrzeć siebie w ludzkim Słowie. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że ludzkie Słowo nie jest w stanie oddać do końca tego, kim jest Bóg. Nie jest w stanie wyrazić do końca tego, kim jest Bóg, wypowiedzieć tego, kim jest Bóg. Dlatego to ludzkie Słowo jest zawsze jakoś nieudolne, niedostatecznie pokazuje nam tego Pana Boga, ale Bóg zgodził się na tę niedoskonałość ludzkiego słowa, aby nam rzeczywiście mówić o sobie, aby nam też mówić o nas samych, o naszej drodze do Pana Boga, o naszej drodze z Panem Bogiem. Dlatego zachęcam do tego, abyśmy w tym wielkim tygodniu, zwłaszcza już zaczynając od Niedzieli Palmowej, kiedy będziemy słyszeć najpierw Ewangelię o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, potem przez kolejne dni Wielkiego Tygodnia, mówiąc o namaszczeniu w Betanii, o odpowiedzi zdrady Piotra, Judasza, o zdradzie Judasza i tak dalej, byśmy wsłuchiwali się w to Boże Słowo, karmili się tym Bożym Słowem, pozwalali Bożemu Słowu rzeczywiście nas drążyć, nas wypełniać, czyli tak naprawdę byśmy pozwolili Panu Bogu w nas działać. Przecież On działa w nas także przez swoje Słowo, nie tylko przez sakramenty, ale działa tak też w nas przez swoje Słowo, które no też właściwie ma strukturę sakramentu. Jest z jednej strony widzialne, słyszalne, ale to wskazuje na niewidzialne działanie Pana Boga, który działa w nas przez swoje słowo, które jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli ludzkiego serca. Po tym trochę przydługawym wstępie przechodzimy do Księgi Powtórzonego Prawa. Wracamy do 22 rozdziału tej księgi, do pierwszego takiego fragmentu, który mówi o różnych rozporządzeniach, jak czytamy w takim nagłówku. Zawiera on wersety od 1 do 12. I w czasie naszego ostatniego spotkania przyjrzeliśmy się pierwszym 5 wersetom tego rozdziału. Dzisiaj chcemy spojrzeć na wersety od 6 do 12. Pozwolę je sobie najpierw przeczytać. Gdy napotkasz przed sobą na drodze gniazdo ptasi, na jakimkolwiek drzewie albo na ziemi, z pisklętami albo z jajkami, a matka wysiaduje na pisklętach albo na jajkach, nie zabieraj matki razem z młodymi. Wypuść matkę, lecz pisklęta możesz sobie zabrać, żeby ci się dobrze powodziło i żebyś długo żył. Gdy zbudujesz nowy dom, to wykonasz ogrodzenie na twoim dachu, żebyś nie ściągnął winy za niewinną krew na twój dom, kiedy ktoś z niego spadnie. Nie obsiewaj twojej winnicy dwoma gatunkami ziarna, żeby całość nie stała się święta. Nasiona, które wysiałeś i plon tej winnicy. Nie będziesz orał razem wołem i osłem. Nie będziesz nosił mieszanej tkaniny z wełny i lnu razem. Sporządzisz sobie frędzle na czterech skrajach ubrania, którym się okrywasz. Najpierw usłyszeliśmy o tym, co należy czynić w przypadku natknięcia się na ptasie gniazdo. Jak usłyszeliśmy, Księga Powtórzonego Prawa dopuszcza zabieranie piskląt jajek, ale nakazuje wypuszczenie samicy, czyli dorosłego ptaka, aby on w przyszłości mógł złożyć nowe jajka. Rzeczywiście pozostawiamy możliwość, by dany ptak mógł dalej się rozmnażać. I jak czytamy w żydowskich komentarzach, które odwołują się tutaj do Księgi Kapłańskiej, do Księgi Powtórzonego Prawa, do 25 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, to postępowanie jest określane właśnie jako takie ludzkie postępowanie. Z kolei żydowski uczony Maimonides z przełomu XII i XIII wieku wyjaśniał, że ptasia matka wypędzona z jej gniazda nie musi patrzeć na odebranie jej piskląt. Z kolei inny żydowski uczony, Nachmanides, też żyjący na przełomie XII i XIII wieku, upatrywał w takim postępowaniu nauczanie wrażliwości, że zabieramy pisklęta, jajka, nie niszczymy gniazda, nie zabijamy dorosłego ptaka. Kolejny fragment, jak pamiętamy, dotyczy sporządzenia w taki sposób dachu, aby nikt w razie czego z niego nie spadł i nie stała mu się krzywda. Oczywiście chodzi tutaj o to, że na Bliskim Wschodzie dachy są płaskie, budowane czasami dosyć byle jak. Pamiętamy z Ewangelii, kiedy do Jezusa przyniesiono człowieka sparaliżowanego na noże. Z powodu wielkiego tłumu przed drzwiami ci, którzy go przynieśli, nie mogli wnieść tego sparaliżowanego człowieka przed Jezusa. Dlatego weszli na dach, rozebrali ten dach i spuścili człowieka na noszach przed Jezusa. Mogli to uczynić, ponieważ dach to były jakieś drągi nakryte jakimiś liśćmi, gałęziami. Czasami rzeczywiście może to był jakiś solidniejszy dach, jakaś glina i tak dalej. Ale generalnie nie była to jakaś, przynajmniej w takim wydaniu normalnych mieszkańców, jakaś tam super budowla, super zabezpieczenie. Dlatego też ten nakaz, aby dbać o to, by w razie czego, kiedy jest rzeczywiście ten dach kiepski, by na niego nie można było wejść, może zrobić jakieś ogrodzenie na tym dachu w koło, żeby ktoś tam nie mógł wejść. To podobnie jak w Księdze Wyjścia, czytamy o nakazie zakrywania studni, żeby nikt nie wpadł do studni, nie utopił się, tak samo właśnie, żeby nikt nie poniósł szkody z powodu kiepskiego wykonania dachu, czyli że trzeba ten dach zabezpieczyć. Jak czytamy, gdy zbudujesz nowy dom, to wykonasz ogrodzenie na twoim dachu, żebyś nie ściągnął winy za niewinną krew na twój dom, kiedy ktoś z niego spadł. Idziemy dalej. Kolejne trzy nakazy, zakazy mówią o uprawach mieszanych, o jednoczesnej orce silniejszym wołem i słabszym osłem oraz mówią o mieszaniu tkanin. Wydaje się, że możemy tutaj znaleźć odwołanie do Księgi Kapłańskiej, do 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej, gdzie w 19 wersecie też czytamy: przestrzegajcie również tych moich rozporządzeń. Nie będziesz parzył twojego bydła z innym gatunkiem. Nie będziesz obsiewał twojego pola dwojakim gatunkiem ziarna. Nie wdziewaj też na siebie ubrania sporządzonego z dwóch gatunków pszenzy. Wydaje się, że te są wyrazem troski o zachowanie jakiegoś naturalnego porządku rzeczy. Oraz też w przypadku zestawienia ze sobą woła i osła, żeby chronić to słabsze zwierzę, by nie było ono zmuszone do wykonywania jakichś prac, które dla tego zwierzęcia są za ciężkie. I wreszcie ostatni nakaz, który tutaj znajdujemy. Sporządzisz sobie frędzle na czterech skrajach ubrania, którym się okrywasz. Okazuje się, że ten zakaz jest wciąż przestrzegany przez ortodoksyjnych Żydów do dzisiaj. Chodzi tutaj o to, że jeżeli dany ubiór ma cztery rogi, czyli chodzi pewnie o jakieś coś, co moglibyśmy nazwać jakimś ponczem z otworem na głowę, że taki ubiór rzeczywiście ma mieć frędzle na czterech rogach. Jakoś tak nie znalazłem dokładnie, co by te cztery frędzle na tych czterech rogach miały znaczyć, ale okazuje się, że jeżeli chodzi o tych ortodoksyjnych Żydów, to jedni zachowują ten przepis tylko odnośnie szaty talit, która jest zakładana w czasie modlitwy, a inni z kolei zawsze czynią takie frędzle, kiedy noszą taką szatę, bez względu, czy to jest szata zakładana do modlitwy, czy też zakładana przy innej okazji. I teraz spróbujmy na te właściwie takie zakazy, które nam dzisiaj niewiele jakoś tak mówią, bo przecież dachy naszych domów są rzeczywiście bardzo, bardzo solidne. Nie niszczymy też gniazd jakoś tak w dobie jakiejś, nazwijmy to, takiej ekologii, czasami nawet jakiegoś ekologizmu, czyli czasami trochę jakoś tak zapominamy, że ten świat jest tak naprawdę dla nas. Oczywiście nie oznacza, że możemy z tym światem robić, co chcemy. Czy te inne nakazy jakoś nie za bardzo pewnie się gdzieś tak odnoszą do naszego codziennego życia. Ale myślę, że zwracają nam uwagę na to, że to wszystko ma być rzeczywiście jakoś tak sensownie poustawiane. To jest to, co też mamy w Księdze Mądrości napisane, że człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną w świętości i w prawdzie. Że nawet w takich pozornie zwyczajnych, prostych czynnościach człowiek ma kierować się rozumem, który otrzymał od Pana Boga. Rzeczywiście ma szanować to, co jest wokół niego, dbać o to. Bo choć jest Panem, to jest tylko tym, który zarządza tym. Nie jest właścicielem. To wszystko należy do Pana Boga. Przed Panem Bogiem zdamy sprawę ze wszystkiego. Bóg, który to wszystko stworzył, dał nam rozum, byśmy tym wszystkim rzeczywiście kierowali, rządzili, korzystali z tego. Jak to mówi Księga Rodzaju, czynili sobie ziemię poddaną, ale w świętości, prawdzie. W świętości, czyli w odniesieniu do Pana Boga, pamiętając o Panu Bogu. W prawdzie, czyli zgodnie z rozumem, szanując to, pamiętając właśnie, kim jesteśmy. Jesteśmy zarządcami. Tu można by przywołać przypowieść Pana Jezusa o tym rządcy, którego Pan ustanowił nad swoim domem, kiedy udał się w podróż. Kiedy ten rządca dba o wszystko, to gdy Pan powróci, ucieszy się, postawi go nad całym swoim mieniem. Natomiast rządca zacznie jeść, pić, upijać się, lekceważyć swoje współsługi, tych, którzy też razem z nim są poddanymi Pana, to wtedy Pan, gdy wróci, ukaże go bardzo. To jest właśnie to. W świętości, prawdzie, to wszystko, co czynimy w naszej codzienności, zwykłe, codzienne rzeczy, mamy czynić ze względu na Pana Boga. Paweł też wyraził, czy jecie, czy pijecie, wszystko na Bożą chwałę czyńcie. Że w tym wszystkim rzeczywiście ma być Bóg w naszych najprostszych rzeczach. Dlatego też te różne rozporządzenia, które zwracają nam uwagę na drobiazgi w naszym codziennym życiu. Ale tak naprawdę to nasze życie codzienne składa się z drobiazgów. Ale Jezus powiedział, kto jest wierny w małych rzeczach, tego nad wielkimi postawie. Zachęcam więc do wsłuchiwania się w to Boże Słowo w czasie Wielkiego Tygodnia, w czasie Triduum Paschalnego, kiedy na naszych oczach będzie wypełniać się, dokonywać się to, co dokonało się 2000 lat temu. Kiedy na naszych oczach będzie się to uobecniać, bo tak mamy to przeżywać, tak w tym uczestniczyć, właśnie jakby to się działo tu i teraz. To nie jest tylko wspomnienie, ale to jest uobecnienie wielkich dzieł Bożych. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie z Panem Bogiem. Szczęść Boże.